Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Wielu przed tymi rekolekcjami zadawało mi pytanie, jakie zamierzam poruszać treści w czasie tych konferencji, homilii. A właściwie odpowiedź może być tylko jedna, no takie, jakie na dany dzień przewiduje sam Pan Bóg. To On prowadzi rekolekcję, On daje nam słowo i On niejako podpowiada te wszystkie wątki, te wszystkie sprawy, które możemy wykorzystać w tych tematach, które nas interesują, a interesują nas właśnie te wszystkie, które pomagają nam wzrastać do odpowiedzialnego wejścia w swoje własne powołanie, rozpoznania je i jego zrealizowanie. Dzisiaj w tę uroczystość święto Narodzenia Matki Bożej Kościół podaje nam osobę Matki Bożej. Pokazuje ten piękny przykład jej życia w dzisiejszej Ewangelii. No, na wielu poziomach możemy zobaczyć pewne podobieństwa do tego, co dotyczy także każdego z nas. I chciałbym po kolei to wszystko jakoś omówić. Pierwsza rzecz. Popatrzcie, to co z reguły nas odrzuca, tak mówi wielu, ten rodowód Jezusa Chrystusa. Długa litania różnych imion, które niewiele nam mówią, no chyba, że ktoś interesuje się Pismem Świętym i doskonale zna historię życia każdej z tych postaci, no to wtedy wie, o kim mówimy, ale jeżeli ktoś tej wiedzy nie ma, to dla niego są to po prostu puste imiona, które się wyczytuje przez kilka minut i z reguły wtedy się przysypia. Niektórzy to wprost mówią, proszę księdza, ale dzisiaj jest ta długa Ewangelia z tymi imionami, to proszę jakoś skrócić. Ale ona, uważam, jest bardzo ważna dla tego naszego dzisiejszego tematu, ponieważ, jak już powiedziałem wcześniej, w czasie tych naszych rekolekcji chcemy jak najlepiej przygotować się do tych powołań, które nam przeznaczył Pan Bóg, szczególnie myślę powołania do małżeństwa. I popatrzcie, taka pierwsza ważna rzecz, jaka płynie na nas z tej Ewangelii, każdy ma swoich przodków, także Maryja miała swoich przodków, Jezus miał swoich przodków. I gdybyśmy chcieli prześledzić biografię każdej z tych osób, która tutaj została wymieniona, to przekonamy się, że wśród nich byli święci, wielcy ludzie, jak i, tak mówiąc bardzo potocznie, szumowiny, ludzie, którzy naprawdę sobą nic dobrego nie reprezentowali, którzy sprzeniewierzyli się Bogu dosłownie na każdym poziomie swojego życia. A więc w historii każdego człowieka, czy to najbardziej świętego, czy też najbardziej pogubionego, byli zarówno ci, którzy byli wspaniali i wielcy, jak i ci, którzy zmarnowali swoje życie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ istnieje taka tendencja, że wielu z nas mówi, że ja jestem niezdolny do tego, żeby wejść w swoje powołanie, ponieważ pochodzę z takiej, a nie innej rodziny. Na przykład moi rodzice są bardzo pogubieni. Na przykład ktoś ma rodziców alkoholików, ktoś ma rodziców niewierzących. Może jego rodzice się rozwiedli, rozeszli i to w jakiś sposób wpłynęło później na ukształtowanie się tego młodego człowieka. Ktoś później będzie mówił, że któryś z tych rodziców nie dało dobrego wzoru jako mężczyzna, jako kobieta, jako mąż, jako żona, ojciec, matka i idziesz później przez życie z takim brzemieniem. Ktoś nie dał tobie tej miłości, która była ważna, aby móc później samemu poznać, czym jest prawdziwa miłość, co to znaczy stworzyć dobrą rodzinę, małżeństwo. Może właśnie była zła miłość, miłość zaborcza jednego z rodziców wobec ciebie i nie pozwala tobie wzrastać w twoim własnym powołaniu. Może też być tak, że spojrzysz jeszcze szerzej, na przykład na swoich dziadków. Jakże często ktoś przychodzi do mnie i mówi, że proszę księdza, ja wiem, że tam gdzieś w mojej rodzinie jest coś nie tak, bo tam na przykład jakaś babcia zajmowała się okultyzmem, magią, wywoływała duchy, albo że na przykład jakiś dziadek był taki bardzo lekkich obyczajów, puszczał się na lewo i na prawo i to tam dziadostwa narobił wielkiego i to gdzieś tak się ciągnie za całą rodziną, to jego wielkie nieuporządkowanie. Może jeszcze ktoś wie, jakie były losy pradziadka. Jakiś czas temu jedna z moich znajomych mówiła, że jej przodek, i to taki jeszcze całkiem świeży, był jednym z pomysłodawców rzezi wołyńskiej. No to wyobraźcie sobie, co tam musi się dziać w całym drzewie genealogicznym, demony śmierci, co tam się działo w tych wszystkich ludziach z tej rodziny, co, do tej pory, jak to wszystko leci po każdym z tych ludzi. I teraz właśnie, możemy się na tym zatrzymać, że gdzieś tam pojawiło się jakieś zło i powiedzieć, że nie będę w stanie wejść w żadne powołanie. Na przykład nie będę w stanie być dobrą żoną czy dobrym mężem. W ogóle się nigdy nie ożenię, bo ciąży na mnie jakieś przekleństwo. Bo wydarzyło się w mojej rodzinie coś bardzo niedobrego. Nie wolno tak myśleć. Nam, chrześcijanom, nie wolno tak myśleć. Jeżeli przyjąłeś do swojego serca Pana Jezusa, jeżeli Mu się oddałeś, oddałeś Mu swoje życie, jeżeli się modlisz i pozwalasz Panu Jezusowi uzdrawiać ciebie, to myślę, że byłoby jakimś dowodem najwyższego braku zaufania w stosunku do Pana Jezusa wciąż wracać do historii swojej rodziny i mówić, że jesteś skazany na samotność, skazany na nieudane małżeństwo, tylko i wyłącznie dlatego, bo w twoim życiu pojawiło się coś, co jest jakimś takim brzemieniem. Nawet może niekoniecznie bezpośrednio w twoim życiu, ale w życiu twoich rodziców czy przodków. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że to, co miało miejsce w życiu twoich rodziców czy dziadków, nie ma wpływu na ciebie, bo ma. Dobrze o tym wiedzą na przykład dzieci alkoholików, którzy nawet jako dorosłe osoby nieraz muszą przechodzić przez poważne terapie, poważne i konieczne. Ale to nie jest jakiś determinant, czyli coś, co determinuje twoje życie, co z góry niejako naznacza je takimi, a nie innymi wyborami. To tak nie jest. My nie wierzymy w to, że komuś coś jest przeznaczone i że to jest niezmienne. Takie myślenie jest niechrześcijańskie. Gdybyśmy tak właśnie ustawiali nasze życie, to by znaczyło, że właściwie po co nam Pan Jezus? Po co my przyjmujemy Pana Jezusa? Po co się do Niego modlimy? Czy On jest wszechmocny? Czy On uzdrawia? Czy On leczy rany? Czy może jest właśnie tylko kimś, kto kiwa głową bezradnie nad naszym nieszczęściem i mówi, no tak, ty biedoku, to nieszczęście wielkie, ty nieszczęście wielkie, no twoje wielkie nieszczęście i tak dalej przez całe nasze życie. No nie, on ma moc sprawczą i potrafi naprawdę z największych nieszczęść biografii wyciągnąć takie dobro, jakie pokazuje historia życia wielu świętych, wielu błogosławionych, którzy przychodzili na świat z życia prostytutki, z jakiegoś tam największego alkoholika, zbrodniarza i tak dalej. Dokładnie to są historie życia wielu współczesnych świętych, których przodkowie mieli wiele za uszami, ale oni oddali swoje życie Panu Jezusowi, pozwalali Mu uzdrawiać siebie, swoje serca i Pan Jezus potrafił takie cuda przez nich dokonywać w ich życiu, dlatego, bo oni Go wpuścili w swoje życie i Mu zaufali. Z jednej strony szatan ci będzie mówił, jesteś beznadziejny, bo miałeś beznadziejnych rodziców, albo się coś takiego wydarzyło w twojej przeszłości. A z drugiej strony Jezus mówi, tak, to prawda, twoi rodzice byli beznadziejni, ale ja jestem obok. I mogę tak wpłynąć na twoje życie, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie w porządku. Ja mam plan wobec twojego życia. Ja chcę przeprowadzić ten plan, tylko czy mi pozwolisz? To jest ważne. Dzisiaj akurat tak przyszło mi do głowy, bo akurat rozmawiałem z kimś tutaj i taka myśl się pojawiła i dzisiaj ją powtórzę, bo myślę, że to tak od Ducha Świętego, że jeżeli ktoś nie miał na przykład takich dobrych, uporządkowanych rodziców, to ten brak uzupełnia w jego życiu sam Jezus, jeśli mu tylko ten człowiek pozwoli. I nawet ci ludzie mogą wyjść lepiej w przyszłości, w swoim dorosłym życiu, niż ci, którzy mieli uporządkowanych, dobrych rodziców, którzy od nich otrzymali wszystko. Sam Jezus Chrystus chce zastąpić to wszystko, czego nie dali ci rodzice, z powodu ich nieuporządkowania, braku, rozejścia się. Możesz otrzymać o wiele więcej niż ten, który wyszedł z tak zwanej dobrej rodziny. Jeśli tylko wierzysz w to, że Pan Jezus może naprawdę przemienić twoje serce, twoje życie i móc się tobą posługiwać w przyszłości. To jest naprawdę coś niesamowitego, bardzo optymistycznego. To wlewa wielką nadzieję. Trzeba w to wierzyć. A więc nie jest dobrze i nie jest mądrze cały czas powracać do tej swojej smutnej historii i mówić, no takie jest moje życie, takie będzie. Nic dobrego mnie już w życiu nie spotka. Może być tak, jeszcze raz to podkreślam, że życie naszych przodków będzie miało na nas wpływ, że będzie nam trudniej, że pojawiają się jakieś kłody, sprawy, które gdzieś tam wychodzą. Dzisiaj na przykład bardzo często słyszy się o tym, że ktoś tam był przeklęty przez któregoś z przodków i tak dalej i tego, skutki tego przekleństwa może w jakiś sposób odczuwa. Ale też niestety dzisiaj jest tak, że ludzie sobie wmawiają tego typu sprawy. Ktoś gdzieś usłyszał jakąś konferencję jakiegoś księdza, egzorcysty czy nie egzorcysty, właśnie choćby dotyczącą tych różnych przekleństw i później jest przekonany, że wszystkie jego życiowe nieszczęścia to są skutki tych przekleństw. No tak usłyszał w jakiejś konferencji. Może tak być, że różne nieszczęścia, które nas spotykają, mogą być skutkami przekleństw czy innego zła, które gdzieś tam się pojawiło w domu. Może tak być, ale to trzeba rozeznać. Trzeba spytać Pana Jezusa, Panie Jezu, czy rzeczywiście tak było, że to, że mi się życie tak czy inaczej ułożyło, to był efekt jakiegoś zła, które zostało wpuszczone w moją rodzinę, w to drzewo genealogiczne, czy to jest rzeczywiście owoc działania złego ducha? Powiedz mi, czy tak jest. To trzeba rozeznać na modlitwie, a nie tak, że coś usłyszymy i tak na pewno tak jest. Na pewno tak było i ci ludzie później zamiast pracować nad sobą, nad swoim charakterem, nad różnymi błędami, które się popełniało w życiu, to jeżdżą po całej Polsce, od księdza do księdza, od egzorcysty do egzorcysty, domagają się natychmiast modlitwy, uwolnienia i tak dalej i tracą czas, tracą energię na to, żeby oni im pomogli, kiedy tak naprawdę problem jest w nich samych, nie w jakimś wyimaginowanym problemie, który sobie wmówili, bo gdzieś tam coś usłyszeli. Ja nie mówię, że takie problemy duchowe nie są, bo są, ja o nich mówię i też ostrzegam w innych konferencjach, ale dzisiaj jest przesada w drugą stronę. Ludzie sobie o wiele więcej rzeczy wmawiają, niż rzeczywiście jest i przede wszystkim nie rozeznają, nie pytają Pana Boga, czy rzeczywiście problem tkwi w tym, co pochodzi od złego ducha i trzeba to rozwiązywać metodami właśnie duchowymi za pomocą na przykład kapłanów czy egzorcystów, czy problem tkwi we mnie, czy ja sam jestem autorem tego problemu, czy ja sobie nie stworzę jakiegoś problemu i nie usiłuję teraz za wszelką cenę zwalać skutków własnego lenistwa na inne osoby, na przodków, na szatana i tak dalej. I to jest wielka bieda, kiedy się spotykam z takimi ludźmi i usiłuję im pokazać, słuchajcie, to niekoniecznie może to być działanie złego ducha, a jak już się zaczynamy w tej sprawie modlić, to już wręcz nieraz jestem przekonany, że tutaj w ogóle nie ma mowy o żadnym przekleństwie, o żadnym złym duchu, tylko ewidentnie ta konkretna osoba, która do mnie przyszła prosić o pomoc, bo rzekomo została przeklęta, to ona zawaliła w swoim życiu wiele spraw, nie pracowała nad sobą, nad swoim charakterem i tak dalej. Ludzie się od niej odsunęli. Nie potrafiła utrzymać żadnych relacji z powodu swojego złego postępowania i tak dalej. No i tak właśnie skończyła, jak skończyła. No, problem też wielu małżeństw, które też sypią się z wielu różnych powodów. No, brakowało im czasu dla siebie nawzajem. Przechodzili obojętnie obok różnych swoich wad, które później narosły do potężnych przeszkód, które stawały się coraz większą przeszkodą w tej wzajemnej wymianie miłości. No i potem takie małżeństwa się posypały. A oni później przychodzą i mówią, no, że zostali przeklęci, że zły duch się na nich uwziął i tak dalej. Więc musimy dzisiaj bardzo, bardzo na to uważać, żeby się nie dać wprowadzić w taki błąd, który może nas kosztować całe lata stagnacji, stania w miejscu i takiego kiwania głową nad własnym nieszczęściem. No po prostu jestem na to skazany, nic dobrego mi się nie przytrafi. To, co najgorsze, to jest mi przypisane i tak dalej. No nie może tak być. Warto przede wszystkim z wdzięcznością Bogu, z wdzięcznością patrzeć na tych swoich przodków, bo jakby nie było, kimkolwiek by oni nie byli, to jednak doprowadzili do tego, że ty jesteś na tym świecie, że otrzymałeś dar życia, czyli tak naprawdę dar wieczności z Bogiem. Jesteś ochrzczony, Bóg chce mieć ciebie w niebie na wieczność. Będziesz się radował, gdybyśmy teraz wiedzieli, co nas czeka, to byśmy naprawdę tutaj padli na kolana ze dziękczynieniem Panu Bogu za to, że to życie mamy, choć dzisiaj na pewno nie jeden przeklina to swoje życie i mówi, że ono jest do niczego i tak dalej. Ale musimy się wyzbyć tej wąskiej perspektywy i dziękować za to, że żyjemy, ale też na tym poprzestać nie wolno. Trzeba pełnić Bożą wolę. I to właśnie jest to, czego uczy nas Maryja. Niewiele wiemy o jej dzieciństwie. Jest to święto dzisiejsze narodziny Matki Bożej i potem praktycznie od razu dziś Ewangelia mówi o narodzinach Jezusa Chrystusa. Wiemy z różnych przekazów, szczególnie mistyków, świętych, że Maria mogła mieć wtedy między 14 a 16 rokiem życia, a więc była bardzo młodą kobietą. Nic nie wiemy o tych pierwszych 16 lat, no chyba, że weźmiemy do ręki też różne słowa mistyków, którym Bóg objawił te pierwsze lata życia Maryi. Ale bez wątpienia wiemy, że była świętą, w tym sensie, że w pełni zjednoczoną z Bogiem, że jej duch był nieustannie w Bogu. Ona się nieustannie modliła, rozmawiała z Bogiem. W jej sercu był nieustanny dialog z Bogiem. I tak jak każda Żydówka, bez wątpienia, Maryja modliła się o to, żeby mógł przyjść na świat Mesjasz. Bo tak robili wszyscy pobożni Żydzi. Na pewno Maryja nie była tutaj wyjątkiem. Być może nawet chciała, żeby to z niej się narodził. Jeśli tak, to prosiła Boga, żeby tak mogła żyć, tak mogła się przygotować do tego zadania, żeby być godną tego wielkiego zaszczytu, przywileju, bycia matką Mesjasza. I tak rzeczywiście się stało. Została przez Boga wybraną na matkę Jezusa Chrystusa. Ale podkreślę, modliła się o to, żeby Boża wola realizowała się w jej życiu. Jeśli mnie, Boże, przeznaczyłeś do tego, żebym kiedyś była matką Mesjasza, proszę, abym była jak najlepszą matką. Jeśli, Boże, przeznaczasz inną kobietę, aby była matką Mesjasza, proszę Cię, Boże, żeby była tego godną, żeby jak najlepiej wypełniła swoje zadanie. A ja chcę być jej pierwszą służącą. Tak pewnie modliła się Maryja, bo była bardzo pokorna. I nawet nie widziała siebie w tym zadaniu, ale mówiła też, jeżeli mi to, Boże, przeznaczyłeś, to proszę uzdolnij mnie do tego. Dlaczego to mówię? Ponieważ bardzo ważne jest to, żebyśmy się też modlili, żeby Bóg przygotował nasze serca do tych zadań, które nam przeznaczył. Są tacy ludzie, którzy mają z tym olbrzymi problem, żeby modlić się o to, żeby Pan Bóg przygotował ich serca, na przykład do tego, żeby byli kiedyś dobrymi mężami, żonami. W formą takiej modlitwy już jest modlitwa za męża, za dobrego męża, o dobrą żonę. Wielu ludzi ma z tym problem. Dlaczego? Przyczyny tutaj są różne. Przyczyny są różne. Choćby właśnie te, o których mówiłem wcześniej. Ktoś ma w głowie tak przestawione, że ja się nie nadaję na żonę. Nie nadaję się na męża, więc po co się modlić? Albo kiedyś popełniłem jakiś błąd i uważam, że nie jestem zdolny do tego, żeby w ogóle być mężem czy żoną. Nie będę się o to modlił i tak dalej. Mam złe doświadczenia w tym zakresie. Nie wiem, jak to robić w cudzysłowie. Bogu to trzeba wszystko oddać. Niech się dzieje wola Boża w moim życiu. Ale Ty, Boże, uzdalnij moje serce do tego, abym jak najlepiej wszedł w swoje powołanie. Powołanie do małżeństwa, do macierzyństwa, do ojcostwa, do bycia żoną czy mężem. Dobrze jest się modlić. Dopóki nie masz męża, dopóki nie masz żony, nawet choćbyś miał chłopaka czy dziewczynę, narzeczonego czy narzeczoną, dobrze jest się modlić o dobrego męża czy żonę. Ta modlitwa powinna trwać, jak to się mówi, do ostatniej sekundy przed mszą świętą ślubną. Bo się wszystko może jeszcze zmienić. Trzeba się o to modlić. Jeśli by ktoś się o coś takiego nie modlił, to znaczy, że on nie chce, żeby Bóg... Bo o co tutaj chodzi? Czy taka modlitwa to polega na tym, że rzeczywiście mamy sobie wymodlić dobrego męża czy dobrą żonę? Nie, tak naprawdę modlitwa dobrego męża i dobrą żonę to jest modlitwą o to, żeby to nasze serce było godne tego powołania, żebyśmy byli godni tego drugiego człowieka. I kiedy pojawi się na naszej drodze taki dobry mąż czy dobra żona, to nie jest nagroda za naszą dobrą modlitwę. To nie jest nagroda za naszą dobrą modlitwę. Ale to znaczy, to jest znak od Pana Boga, że Twoje serce już jest gotowe, żeby przyjąć tego człowieka do swojego życia, do swojego serca. Żebyś Ty go mógł obdarzyć miłością, żebyś Ty mógł coś mu dać i żebyś mógł przyjąć to, co on Tobie chce dać. A z tym drugim dzisiaj wielu ludzi ma problem. Ma bardzo poważny problem z przyjmowaniem miłości. I być może dlatego nie chcą się modlić o tego dobrego męża czy żonę, bo ich serce nie jest jeszcze na to gotowe. Jeżeli się nie modlą, no to tego męża nie mają, czy tej dobrej żony, bo nie są jeszcze na to gotowi. Ale jeżeli się nie będą modlić, jak ktoś się pojawi, to niekoniecznie ten ktoś będzie pochodził od Pana Boga. Może właśnie okazać się, że to zły duch komuś podsunie dla zaspokojenia jego pożądliwości i później niestety będzie wielkie, wielkie poranienie trwające przez długie lata jeszcze właśnie dzieci z takich związków, które będą gdzieś tam później nosiły brzemię tego wielkiego nieszczęścia, życia między dwojgiem zupełnie niedopasowanych sobie ludzi. Więc tak bardzo ważna jest ta modlitwa, bo ona przygotowuje nasze serce na to, żebyśmy mogli kogoś pokochać, przyjmować miłość i obdarzać miłością. I we właściwym czasie, we właściwym momencie Pan Bóg wysłucha naszej modlitwy, kiedy będziemy na to gotowi, ale to też, jak już mówiłem wczoraj, to nie jest tak, że taki ktoś sam z nieba gdzieś tam spadnie, owszem, czasami tak właśnie jest, ale trzeba też odrobinę tego naszego wysiłku, tego konkretnego działania, wejścia właśnie w taką przestrzeń, gdzie istnieje szansa na realizację tego powołania. O tym wczoraj mówiłem, ale jeszcze po mszy świętej w takiej niedługiej konferencji będę chciał troszkę to rozwinąć. Ale jeszcze jeden aspekt dotyczący samej Maryi. Mianowicie Maryja modliła się o to, żeby ta Boża wola mogła spełnić się w jej życiu, ponieważ ona chciała służyć Bogu. I ona o tym właśnie mówi. Oto ja służebnica Pańska. Ja mówię Bogu tak, bo ja chcę Bogu służyć, służyć Jego planom. I tak samo mówmy Bogu tak, żebyśmy mogli służyć Bogu, służyć Bożym planom. Popatrzcie, błąd wielu małżeństw polega dziś na tym, że ci ludzie jeszcze zanim weszli w te małżeństwa, to oni wybrali sobie żonę czy męża, ale po co? Żeby im ktoś służył, żeby ich ktoś zaspokajał. Bardzo egoistyczna pobudka. I to jest największy dramat, jaki może się zdarzyć w życiu takiego człowieka, kiedy szuka sobie żony czy męża tylko po to, żeby zaspokoić swoje własne ego. Szuka męża pod siebie, nie pyta Pana Boga, czy to jest ten, czy to jest ta, czy będziemy Tobie razem służyć, Twoim planom, tylko czy ta osoba, ta kobieta, czy ten mężczyzna będzie mi służył, tak jak ja sobie to upatrzyłem, jak mnie to jakoś zaspokaja. To jest jakby Ten czwarty niewypowiedziany wczoraj punkt z wczorajszej też Ewangelii, że Jezus wybrał apostołów, czyli przeszedł do działania, ale zaraz potem wychodzi do ludzi i uzdrawiał, nauczał, wypędzał demony. Robił to służąc ludziom, razem z apostołami. I na tym też polega to dobrze rozeznane powołanie, że idę taką drogą, która służy Bogu i służy ludziom. Wybierasz sobie żonę czy męża po to, żeby Jemu służyć i żeby pozwolić na to, żeby On mógł służyć Tobie. Też wielu ludzi ma z tym problem. Bo oczywiście w taki zdrowy sposób. A więc tu w tym wszystkim chodzi o to, żebyś przez swoje życie, przez ten dar Twojego ciała mógł służyć planom Bożym. Bóg tym, którzy są powołani do małżeństwa, daje ten wielki dar, prezent, jakim jest ich płodność. I przez tą zgodę wypowiedzianą najpierw sobie nawzajem, później przed Bogiem, to tak może począć się życie i dokonać wielki cud. Cud nowego stworzenia, nowego życia. Wielka rzecz, spłodzenie i wychowanie dziecka, przygotowanie go do życia Bożego. Naprawdę nic więcej Pan Bóg od was nie oczekuje. To, czego pragnie od kapłanów, to żeby oni rodzili wiarę w sercach ludzi. I po to ustanawia ludzi kapłanami. Wielka sprawa dotycząca zarówno małżeństw, jak i kapłanów. Ale i w jednym, i w drugim przypadku trzeba powiedzieć Bogu tak. Bóg nigdy nie wymusi na człowieku tego tak. On pyta o zgodę, tak jak pytał Maryję. I tak samo pyta każdego z was. Czy zgodzisz się? I tak ja, tak jak powiedziałem wczoraj, mógłbym trwać sobie właśnie w tym stanie świeckim długo i jeszcze ciągle się wahać, zastanawiać, rozeznawać, albo jak to się mówi, skoczyć na tą głęboką wodę i powiedzieć tak, Panie Boże, i po prostu niech się dzieje wola Twoja. I Pan Jezus spokojnie przygotuje. Nie trzeba od razu się martwić o 10 lat do przodu, czy będę w stanie, jak sobie poradzę i tak dalej. To wszystko w rękach Pana Boga. Im dłużej jestem księdzem, tym wyraźniej widzę, żeby nie planować dalej niż ten jeden dzień do przodu, bo to i tak wszystko w rękach Pana Boga. To On się mną posłuży i tak samo zresztą, jeżeli chodzi o te wszystkie moje jakieś tam konferencje, kazania i tak dalej, które no, wiem, że wielu ludziom pomagają. Uwierzcie mi, że ja naprawdę niewiele czasu poświęcam, żeby je przygotowywać, co nie znaczy, że one są nieprzygotowane, bo są przygotowane, ale po prostu ja pozwalam, żeby Pan Bóg sami pokazywał, o czym ja mam dzisiaj mówić. Na przykład On sami podsuwa jakieś tematy. Nieraz tak, że idę do ambony, ja mam przygotowane kazanie i w głowie wiem, że mam mówić o czymś innym. I mówię, okej, dobrze, Panie, że nie wiem, co z tego wyjdzie, ale... I potem się okazuje, że w sumie było całkiem do rzeczy. Więc po prostu było powiedziane Bogu tak i Bóg się posłużył człowiekiem, posłużył się kapłanem. I tak samo wy możecie tkwić właśnie w takim stanie jak teraz, sparaliżowani lękiem, troską, jak to będzie wyglądać, czy dam radę i tak dalej, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Owszem, potrzebna jest taka jakiś sposób trzeźwa refleksja nad sobą, nad swoimi zdolnościami, żeby utrzymać rodzinę, małżeństwo, żonę czy męża. To jest ważne, ale z drugiej strony no, nie wolno, aby ten lęk o tę przyszłość, o swoje własne możliwości sparaliżował ciebie przed powiedzeniem Bogu tak, przed konkretnym działaniem, wyborem męża czy żony. Matka Boża również, kiedy otrzymała to właśnie tą propozycję od anioła, mogła powiedzieć mu nie. Albo waham się, zastanowię się, daj mi czasu, dzień, muszę rozeznać. Dzisiaj to słyszę to słowo rozeznawanie. Ono, jak mówię, jest bardzo ważne, że trzeba rozeznawać, ale już jest tak nadużywane, że naprawdę czasami to już ręce można załamać. Że ona będzie rozeznawać przez 10 lat, czy ma powiedzieć Bogu tak, czy też nie, czy się nadaje, czy się nie nadaje. No jeżeli Bóg tobie to zaproponował, to znaczy, że On ci da wszystkie łaski. Jeżeli jest twoje życie, jeżeli wpuściłeś Jezusa twoje życie, to ufaj, że On cię uzdolni do tego zadania, które przed tobą postawił, bycia matką, żoną, czy ojcem, czy mężem. On ci pomoże, jeżeli będziesz blisko Niego, On cię samego nie zostawi, tylko Mu ufaj, tylko trzeba działać. Ale to nie znaczy też, że ty nic nie masz robić, bo pracować nad sobą i uważnie przyglądać się sobie, to jest bardzo ważne zadanie. Potrzeba też współpracy z Bożą łaską. Bóg zrobi 9 kroków, ale ty musisz zrobić ten jeden kroczek w pracy nad sobą, żeby dopomóc, aby to powołanie się zrealizowało. To jest, myślę, sprawa bardzo ważna i o tym będę mówił może już po mszy świętej. Także teraz powstańmy.